Cześć, z tej strony Leszek, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnej idei, a ty słuchasz podcastu Dobra Zmiana, miejsca, gdzie zmieniamy się na lepsze. Dzisiaj będziemy mówić o zarządzaniu sobą w czasie. Podam przynajmniej 10 bardzo dobrych inspiracji. Część z nich znajdziesz w mojej książce Pożegnaj prokrastynację, ale zarządzanie sobą w czasie to jest jednak troszeczkę coś innego niż sama tylko prokrastynacja i odwlekanie. Prokrastynacja ma ten aspekt psychologiczny, a zarządzanie sobą w czasie bardziej planowy i ideowy. Zresztą zobaczysz w podcaście. Zarządzanie sobą w czasie, lecimy. Jedna tylko adnotacja. Każdy komentarz pod tymi filmami na YouTube, czyli dla osób, które słuchają czy też oglądają to na YouTube, ma szansę wygrać moją książkę Pożegnaj prokrastynację, a najlepszą ofertę na książkę Pożegnaj prokrastynację znajdziesz właśnie w linku pod filmami na YouTube. Szybciutko sprawdzamy, kto z komentujących pod poprzednim podcastem zdobywa książkę Pożegnaj prokrastynację. Jesteśmy na stronce Comment Picker, mamy wpisany link, mamy wszystko, więc sprawdzamy. Ile było komentarzy? Było 91 komentarzy i z nich wybieramy komentarz, który otrzymuje książkę. Wspaniały podcast, dzięki za to, co robisz, młody marzyciel. Napisz do mnie na maila. Maila do mnie znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki. To co? Co mogę ci powiedzieć i czego mogę cię nauczyć o zarządzaniu sobą w czasie? Po pierwsze, że mówimy zarządzanie sobą w czasie, a nie zarządzanie czasem, dlatego że czasem nie możemy zarządzać. Czas jest niezależny od nas, nic nie możemy z nim zrobić, co gorsza, często potrafimy wpaść w taką studnię bez dna, utknąć w jakimś miejscu i ten czas po prostu leci bardzo szybko. Na przykład przy bardzo dobrych grach komputerowych z serii Jeszcze jedna tura. I takie gry potrafią, takie sesje nad takimi grami potrafią skończyć się niespodziewanie o drugiej czy trzeciej w nocy, gdzie ockniemy się i nagle, o kurczę, minęło 4-5 godzin i nagle ten czas zleciał. Ale jest tak trochę, że my w życiu wykonujemy pewne czynności, które sprawiają, że czas po prostu przecieka nam przez palce albo mija niewyobrażalnie szybko. I taką czynnością będzie niech będzie typowa, czy też typowa sytuacja w miejscu pracy, gdzie robimy coś powtarzalnego, automatycznego, niewymagającego jakiegoś specjalnego myślenia. Wtedy właśnie czas z reguły przelatuje nam przez palce, dzień mija tak szybko, nawet nie wiemy, co się stało. Przy pracy fizycznej bardzo często czas zlatuje bardzo szybko. A kiedy czas się dłuży? Kiedy mamy taką perspektywę, że o rany, minęło tylko 15 minut. No, przede wszystkim, kiedy na coś czekamy. To jest najlepsze. Przykład bardzo prosty. Jak sobie gotujecie, nie wiem, jajka na śniadanie, wkładacie jajka do wody, no i to zanim ona się zagotuje, zanim te jajka się zrobią, no można czekać w nieskończoność. A w momencie, gdy wyjdziemy, ledwo wrócimy, już jajka spalone. Już prawda, woda do połowy wygotowana i już robi się nieprzyjemnie. No więc często tak jest właśnie, że jak na coś czekamy, na czymś opieramy swoje skupienie, to czas płynie, że poczucie czasu mamy zupełnie inne. I to jest jeden z ważnych punktów, to skupienie, do niego jeszcze dojdę. Ciekawie ten czas postrzegają też ludzie, którzy mają dzieci, którzy mówią bardzo często, no ten czas tak szybko minął, dzieci tak szybko wyrosły. Nawet się człowiek nie obejrzy, już coś się tam dzieje. Tak się mówi. No dobra, ale zarządzanie sobą w czasie to przede wszystkim te aspekty produktywności, aspekty tego, co dzieje się w pracy, dzieje się z naszym życiem zawodowym, z naszą karierą. I powiem bardzo uczciwie, coś bardzo wyświechtanego i banalnego, ale coś, co tak wiele osób nadal nie czuje, nie rozumie, nie potrafi przełamać tej bariery. Taka pierwsza naczelna zasada. Czas to pieniądz. Banalne? Tak. Wyświechtane jak najbardziej. Używa tego prawie każdy, ale mało kto to sensownie wykorzystuje. Co mam na myśli? Odwróćcie sobie taki schemat w głowie, bo to przedstawienie tego schematu bardzo często ludzi, którzy przyzwyczajeni są do pracy na etacie, może odrobinkę odrobinkę zmienić, przekonać do takiego myślenia. Wyobraź sobie relację ciebie z pracodawcą, jako pracodawcę kupującego abonament u ciebie na codzienne 8 godzin pracy. W określonym zakresie. Czyli ten abonament ma jakieś tam też limity. To nie jest praca niewolnicza przez 8 godzin, czyli że pracodawca nie może robić z tobą wszystkiego, co mu się zachce. No ale to tak jak na przykład na jakimś Netflixie czy innej platformie. Masz określoną ilość filmów dostępną, określoną ofertę usług. Czyli pracodawca kupuje miesięczny abonament za pensję u ciebie na 8 godzin pracy. Można to tak nazwać. To jest bardzo nietypowy sposób przedstawienia tej relacji. Ale właśnie poprzez nietypowy sposób przedstawienia tej relacji bardzo często odblokowuje się nam głowa, to znaczy dostajemy takiego, aha, to tak też można to opisać, określić. No więc możesz sobie teraz siąść i policzyć. Okej, pracuję w tygodniu 8 razy 5, czyli pracuję 40 godzin razy 4, statystyczne 4 tygodnie w miesiącu, no to mam 40 razy 4, 160 godzin. Bardzo sztampowo to mówimy. Oczywiście miesiące się od siebie różnią, dochodzą do tego różnego rodzaju święta. Oczywiście pracownicy mają swój urlop, który muszą wybrać, który jest tam w wymiarze w zależności od pracownika 21-28 dni, czyli cały miesiąc, czyli całe 160 godzin pracownik ma darmo. W zasadzie nic nie robi, a ma płacone. No więc to wszystko się składa na pensję, do tego jeszcze L4 dochodzą i tak dalej, czyli mimo, że pracownik ma płaconą pensję, to jest na L4, i więc z abonamentu pracodawca korzystać nie może. No więc to są specyficzne sytuacje. Oczywiście ten abonament jest bardzo dużym uproszczeniem w tej relacji i takim innym przedstawieniem wymagającym wiele różnych uściśleń. Ale możesz teraz siąść i sobie to podzielić, pomnożyć. Że na przykład dostajesz w miesiącu 3000 zł na rękę, dostajesz 4000 zł na rękę, dostajesz 2200 na rękę, czyli czy tam 2000 nawet, bo czyli zbliżasz się do minimalnej krajowej i możesz sobie podzielić to przez godzinę i ci wyjdzie, nie wiem, pracujesz 11 zł, dostajesz na rękę za godzinę 15 zł. Oczywiście możesz się silić na to, że dostajesz tak naprawdę brutto, ale tego brutto nie widzisz i prawdopodobnie w życiu tego brutto nie zobaczysz już więcej, mimo że obietnica państwa jest teoretycznie wiążąca, że ZUS wypłaci to w jakiś tam określony sposób, w określonym czasie te emerytury, to wiara w to jest wiarą religijną, tak mi się wydaje przynajmniej. Dla mnie przynajmniej jest to wiara o charakterze religijnym, a nie charakterze realnym. Nie, prawdopodobieństwo jest bliskie zeru, że przynajmniej będzie to miało jakąkolwiek wartość, to co się będzie działo za lat 30 dla osób takich jak ja, czy 40. Czyli posiadających 30 lat plus. No dobra, więc czas to pieniądz. I jest taka pewna zależność w niektórych zawodach, że w momencie, gdy nie, że pewne rzeczy są odłożone w czasie. Że pracując teraz, w tym roku, na przykład realizując jakiś projekt, i niektóre projekty realizuje się bez natychmiastowej wypłaty, niech to będzie, nie wiem, nagrywanie filmów na YouTube, albo pisanie własnego bloga, albo pisanie własnej książki, poradnika, tworzenie własnego kursu, tworzenie jakiegoś dodatkowego projektu obok zawodu, no bo to, że my, że czas to pieniądz i to, że my mamy jakąś pensję u swojego pracodawcy, to nie znaczy, że my pójdziemy i powiemy, panie, ale pan mnie wyzyskujesz za 11 zł za godzinę, albo za 9 zł za godzinę i to jest bardzo nisko, proszę mi tu zapłacić 15 zł na rękę. No nie pójdziecie, nie zrobicie. Większość z was tego nie zrobi. A jak zrobicie, to po prostu zostaniecie odesłani z kwitkiem. Więc to nie chodzi o to. Chodzi tylko o uświadomienie sobie i uświadomienie sobie drugiej rzeczy. Że właśnie jak teraz popracujecie trochę więcej nad pewnymi rzeczami, które pomogą was zawodowo rozwinąć. Zrobicie sobie kurs darmowy, kurs płatny. Rozwiniecie swoje umiejętności w swojej dziedzinie albo chcecie się przebranżowić, bo na przykład nie lubicie swojej pracy i nie chcecie nawet powiększać swojego kapitału, potencjału zawodowego w tej branży, w której jesteście, bo na przykład jesteście, nie wiem, pracujecie na magazynie czy w jakimś innym, mniej przyjemnym miejscu i nie chcecie zostać specjalistami do spraw logistyki, tylko w duszy jesteście artystą i chcecie zabłysnąć na YouTube albo graczami i chcecie, prawda, na Twitchu robić fajne rzeczy, to rzeczy, które zrobicie teraz, one zaowocują później. Lata temu, kiedy miałem lat 19-18, jeździłem na konwenty fantastyki, no poznawało się tych pisarzy i pamiętam, że Andrzej Pilipiuk kiedyś, zresztą Andrzej Pilipiuk jest fantastyczną osobą, prywatnie jest bardzo ciepły, bardzo, bardzo miły i bardzo sympatyczny. I naprawdę da się go lubić. Natomiast powiedział kiedyś taką rzecz, która mi, mającemu tych 18 lat, nie pamiętam dokładnie ile, otworzyła trochę oczy. Na zasadzie powiedział: słuchaj, no ja mogę sobie zrobić tydzień wolnego od pisania, miesiąc wolnego od pisania, ale ja sobie zrobię w tym roku tydzień czy miesiąc wolnego od pisania, to za rok będę miał tydzień albo miesiąc luki w zarobkach. Bo cały cykl wydawniczy trwa mniej więcej, powiedzmy, rok, czyli to, co teraz zrobi sobie wolne, to sprawi, że premiera na przykład jego powieści przesunie się o tydzień, miesiąc, to sprawi, że kolejne wypłaty będą spływały mniejsze, jego pensja też rozłoży się trochę, powiedzmy, ta luka miesięczna czy tygodniowa rozłoży się trochę na kilka miesięcy, ale ta luka będzie odczuwalna, ta luka w pensji, czyli teraz nie popracuję, i nie zarobię później, a pisząc teraz nie zarabia się od razu per słowo, tylko zarabia się w książkach, które są dopiero w procesie redakcyjnym i po druku i po dystrybucji dopiero znajdują się w sprzedaży. To naprawdę otworzyło mi wtedy oczy, stwierdziłem, kurczę, czyli jak teraz sobie zaścielę, to później się dobrze wyśpię. Te wszystkie powiedzenia gdzieś tam schodzą, są tanie powiedzenia, ale one właśnie w zarządzaniu sobą czasie, my często o nich zapominamy. A właśnie druga rzecz, oprócz tego, że czas to pieniądz, to zyskasz w przyszłości, czyli musisz nauczyć się odroczonej gratyfikacji. Odroczona gratyfikacja to jest odroczona nagroda. I teraz od razu. Coś, czego wydaje mi się dużo osób, które pracują na etacie, mogą mieć problem z przeskoczeniem na taką mentalność, bo to, czego często doświadczam, to jest to, że praca wykonana, proszę, od razu trzeba zainkasować. Jak nie ma perspektywy tego, że praca zostanie wykonana i jest od razu nagroda, to motywacja spada. To balonik z motywacją po prostu spada od razu na dno. I to nie chcę zabrzmieć jakoś złośliwie, czy jakoś specjalnie kąśliwie, ale to jest podejście małych dzieci. To znaczy, małe dzieci powinno się nagradzać natychmiast po tym, jak zrobią coś fajnego. Powinno się je chwalić, czy powiedzmy, powinno się chwalić ich podejście, żeby umacniać, utrwalać, wzmacniać pewne pozytywne zachowania, które rodzice chcą w dziecku widzieć częściej. I u dziecka powinno się chwalić natychmiast, bo potem u dziecka ta uwaga, ta koncentracja rozmywa się, rozchodzi się. I u dziecka to jest naturalne. Ale jeśli dorosły zachowuje się dokładnie tak samo, czyli gratyfikacja musi być natychmiastowa, a jeśli nie jest natychmiastowa, to jest bunt, protest i złość, to jest to efekt pewnej nieumiejętności, niedojrzałości. Element, który trzeba przepracować w sobie, zmienić w sobie. Była robiona zresztą masa eksperymentów zarówno nienaukowych, jak i naukowych, ale dotyczących właśnie tego, czy dający dorosłym do wyboru, czy wybierasz teraz, prawda, 4000, czy za 2 miesiące 7000, czy 6000. I bardzo często przy skomplikowanych projektach dorośli wybierali gorszą opcję, gorszą dla siebie, natychmiastową gratyfikację. Tych eksperymentów było sporo. Jeden z eksperymentów, który możecie kojarzyć, to był eksperyment akurat z dziećmi, z tymi piankami, że dziecko wchodziło i leżała przed nim pianka, smaczna taka, ładnie wyglądająca i mówiło się, że jeśli odczeka tych 15 minut na to, aż przyjdzie wróci dorosły, to dostanie dwie. A jak je zje, to to nie dostanie tej drugiej. No i dziecko to, większość dzieci jadło. Ale to jest naturalne dla dzieci, że dzieci mają ten problem z zrozumieniem odroczenia pewnych procesów w czasie. Dorośli mają, ale przede wszystkim dorośli mają problem ze złożonymi sytuacjami. A złożoną sytuacją jest, jeśli będę się uczył teraz, poprawię swój, czy jakby zdobędę nowe umiejętności, albo poprawię swój zasób umiejętności, to poprawię swój potencjał zarobkowy w przyszłości. Czyli operujemy na podwójnej abstrakcji. Nie tylko na abstrakcji jednopoziomowej, że nie zarobisz teraz, robiąc to, nie zarobisz teraz, ale ten projekt, który realizujesz, zarobi w przyszłości, tylko operujemy na podwójnej abstrakcji, bo dokładamy do tego poziom, zdobywając te umiejętności i jeszcze prawdopodobnie za nie dopłacając, zwiększysz swój potencjał zarobkowy w przyszłości, czyli mamy podwójną abstrakcję i to na tym większość dorosłych się wykłada. To bardzo często sprawia, że większość osób, które kończy szkołę, osiada na laurach, w ogóle przestaje się edukować. Nie widzi sensu w edukowaniu się, w polepszaniu swoich zdolności, swoich umiejętności. I teraz cały temat podcastu jest zarządzanie sobą w czasie. Czy ja powiedziałem cokolwiek o zarządzaniu sobą w czasie? W sumie. Bo mówię o potencjale zarobkowym. Mówię o tym, co możemy zmienić w przyszłości. Ale esencją tych dwóch rzeczy, czyli czas to pieniądz i odroczonej gratyfikacji, jest motywacja do zarządzania sobą w czasie. Jeśli ty nie rozumiesz, po co masz zarządzać sobą w czasie, w kontekście zawodowym, to nie ma sensu zarządzać sobą w czasie. To nie ma sensu. Planowanie, po co w ogóle osiągać jakiś, robić tytaniczny wysiłek, zmuszać się do dyscypliny porannej, projektować złotą godzinę. Zresztą odwołuję się do podcastu, do poprzedniego podcastu, tak, odnośnie spania. Po co to robić? Jak sobie tego nie uświadomisz, tego nie poukładasz w życiu, to nie ma sensu całe to przedsięwzięcie rozwojowe. To po co ten powód jest bardzo, bardzo istotny. Bo jak chcesz dobrze zarządzać sobą w czasie, to musisz być skupiony. A żeby być skupiony, musisz robić jedną rzecz, nie 10 rzeczy. Musisz być skupiony. Moja ulubiona technika, choćby skały srały. Zresztą ten podcast pojawia się w okolicy Tygodnia Produktywności. Nie jestem pewien, w którą niedzielę. Natomiast to, co opisuję w swojej książce Pożegnaj prokrastynację, moją ulubioną technikę, choćby skały srały, ona właśnie mówi o tej jednej rzeczy, którą trzeba zrobić jednego dnia. Jeśli zrobisz choćby w najgorszy dzień swój i jedną rzecz, która przybliża cię do twojego celu, który masz, bo ten cel trzeba mieć, jak się nie ma celu, to rzeczy są bez sensu. Nie ma sensu oszczędzać bez celu. Nie ma sensu zwiększać swoją produktywność, efektywność, jeśli nie ma się precyzyjnego celu. Jeśli zrobisz choć jedną rzecz w ciągu dnia, nawet najgorszego twojego dnia, małą rzecz, to w przeciągu roku zrobisz 200, 300 takich rzeczy. I nagle się to wszystko pięknie ułoży. A z reguły jest tak, że jak zrobimy jedną rzecz, to robimy drugą, trzecią, kolejną, bo ta pierwsza rzecz nas napędza. Bo odpalamy jak maluch na mrozie. Kolejna rzecz. W zarządzaniu sobą w czasie. Kiedy mamy już ten cel, wiemy, że pieniądz ma wartość, że czas to pieniądz. Wiemy, spróbujemy przepracować sobie odroczoną gratyfikację. Dojrzejemy do tego, żeby móc poczekać na efekty, w szczególności w złożonych sytuacjach. Najpierw edukacja, która zwiększa potencjał zarobkowy, a potem realizowanie tego potencjału zarobkowego, czyli ten podwójny poziom. Gdy skupimy się na tej jednej rzeczy każdego dnia, to musimy nauczyć się asertywnie odmawiać okazjom. To jest czwarta rzecz do zrobienia. Asertywne odmawianie okazjom. A jeśli jesteś osobą twórczą, to tych okazji będziesz mieć bardzo dużo. Do mnie piszą osoby, no mam eksponowany kanał na YouTube, więc sporo osób ogląda. Z reguły milion osób milion wyświetleń w przeciągu miesiąca. No to jednak jest sporo osób. Jest trochę ponad 500 000 osób indywidualnie ogląda moje filmy. No to możecie sobie wyobrazić, że od czasu do czasu otrzymuję maile różnej treści. Mniej atrakcyjne i je przemilczę. A też atrakcyjnej. Z czego dostaję różnego rodzaju nawet propozycje kontraktów czy pracy. Ale nie chcę robić pracy dla kogoś. Chyba, że jest bardzo dobrze płatna. No dobra, czasem szkole. Teraz ten popandemiczny okres sprawia, że na powrót wracają zapytania o szkolenia. Natomiast dostaję różnego rodzaju propozycje. I teraz te propozycje, one krótkoterminowo wydają się bardzo atrakcyjne, ale one wiążą mi ręce przy wielu projektach, które robię, realizuję tutaj. A ja nie chcę z nich rezygnować, bo one skalują się dobrze, zapewniają pewien komfort. Po to to robiłem, po to rezygnowałem z byciem menadżerem kontraktowym, żeby właśnie mieć tą swobodę twórczości, żeby siedzieć sobie przy swoim pięknym pulpicie, zerkać sobie na niego, na swoje notatki, zerkać na kamerę, mówić do bardzo fajnego mikrofonu i opowiadać tutaj w podcaście mniej lub bardziej mądre rzeczy, inspirować sporo osób. To jest bardzo miłe, bo dostaję też trochę korespondencji nie tylko odnośnie współpracy, ale też takiej, że komuś udało się zmienić życie przez tych parę lat funkcjonowania mojego kanału. Ale mówienie nie okazji jest bardzo ważne. Bardzo miło i ładnie i łatwo zakochać się w jakimś dobrym pomyśle biznesowym. Dobrych pomysłów biznesowych jest bardzo wiele. Wszędzie. Wszędzie spotkacie dobre pomysły biznesowe, których bardzo łatwo się zakochać, których bardzo łatwo się podkręcić. W szczególności na tym etapie, kiedy nie macie kasy. W szczególności na etapie, w którym realizujecie coś, w czym jesteście dobrzy i to powinniście robić przede wszystkim, co jest waszym konkretnym celem. Ktoś przychodzi, wam ten cel bałamuci tylko dlatego, że ten pomysł tej danej osoby ma krótkofalowo daje wam sensowny przychód. Być może to jest jakiś pomysł, żeby wskoczyć na ten pomysł, ale to też jest mało uczciwe, bo wskakujecie na ten pomysł tylko dlatego, żeby chapnąć trochę więcej kasy i z niego szybko wyskoczyć, katapultować się. To jest żadna motywacja, żeby zrobić coś fajnego w życiu, więc przemyślcie sobie to. Mówcie nie w większości rzeczy, nie angażujcie się w 1000 projektów, tutaj w jakąś organizację, tu w jakieś eventy, tutaj znajomi ci poproszą o coś, tutaj jakiś wolontariat gdzieś, a pomiędzy tym jeszcze próbujecie swoje rzeczy poukładać. Na to wam siły nie starczy. Mało jest ludzi, którzy potrafią naprawdę, naprawdę efektywnie pracować po 12 godzin. Naprawdę mało jest osób. A wierzenie, że ty będziesz taką osobą, bardzo często jest albo naiwnością, albo samooszukiwaniem się. To, że czyjś wizerunek jest taki, że ta osoba jest produktywna i super, ma wyskalowany biznes i robi wszystko rewelacyjnie, to jest tylko wizerunek. Wizerunkowi nie. Niekoniecznie powinieneś ufać. Skupienie przychodzi, kiedy mówimy nie. Kolejna rzecz. Planuj minimalistycznie. Można dostać obłędu, zresztą pisałem o tym w książce, można dostać obłędu od tego, ile mamy na rynku aplikacji do planowania i jak te aplikacje się prześcigają w tym, jak dobre są w planowaniu. Ale co z tego, że one rozwiązują problem z planowaniem, jak większość osób prokrastynujących nie ma problemów z planowaniem. My naprawdę nieźle planujemy. Osoby, z którymi ja pracuję, przy moim kursie Pożegnaj Prokrastynację, które czasem do mnie piszą, rozmawiamy sobie, zadają jakieś pojedyncze, proste pytania albo piszą na grupie Mastermind. Po dłuższym wywiadzie okazuje się, że one nie mają problemu z planowaniem, bo planowanie, kiedy mamy wyraziste, dobre cele, nie jest tak skomplikowane. Planowanie naprawdę nie jest tak skomplikowane. Dużo bardziej skomplikowana jest cała psychologia prokrastynacji, o której zresztą piszę bardzo dużo w książce. To jest esencja problemu, której żadna apka do planowania nie rozwiązuje. Co więcej, apki do planowania potrafią zmylić i wtłuc ci do głowy, że ty masz problem z planowaniem i dać ci rozwiązanie, narzędzie takiego multitoola, szwajcarski scyzoryk, który ma milion rozwiązań. Ale żaden nie jest skrojony dla ciebie. Mają 1000 opcji. Można pracować zespołowo, oznaczać osoby, komentować komentarzy, dawać do nich lajki, buźki, czaty prowadzić ze sobą, projekty na tablicach Kanban łączyć. Po co? Większość osób nie pracuje w korporacji, mimo wszystko. Większość osób nie pracuje w korporacji nad wielopoziomowymi projektami, które łączą kilkanaście różnych zespołów i faktycznie wymagają skomplikowanego poziomu planowania i takiego rozbudowanego narzędzia. Większość osób potrafi planować, więc planuj w sposób prosty. Planowanie, sam proces planowania nie może być dłuższy niż wykonanie jakiejś czynności. 15 minut. Max. Kolejna rzecz. Oddawaj zadania innym. Deleguj. No to delegowanie jest słynne, to jest takie głupie sformułowanie, ale to są takie proste rzeczy. Kiedy uświadomiłeś sobie, że czas to pieniądz. Kiedy wiesz, że to, co zrobisz teraz, zarobi w przyszłości. Kiedy wiesz o tym, żeby się skupić na tym, na czym jesteś mocny, w czym jesteś dobry, żeby nie skakać z kwiatka na kwiatek, czyli też czwarta rzecz, żeby mówić nie różnym okazjom. To piąta rzecz to jest właśnie to delegowanie. To jest oddawanie rzeczy, to będzie szósta rzecz, piąta rzecz to jest planuj minimalistycznie, czyli szósta rzecz to będzie to delegowanie. Oddawanie rzeczy, które nie są twoją specjalizacją komuś innemu. Jeśli twój projekt wymaga małej strony internetowej, a ty nie umiesz robić stron internetowych, możesz próbować pocisnąć ją samodzielnie, a możesz poszukać kogoś, kto ci ją za 500 zł postawi, bo ma w tym doświadczenie i zrobi to szybko, sprawnie, ściągnie ci z głowy masę problemów. To jest trochę tak, że po to się czasem zamawia, nie wiem, do biura panią do sprzątania albo pana, no, rzadziej panowie przychodzą do sprzątania, po to się zamawia osobę do sprzątania, do biura, żeby pracownicy, którzy, każdy jeden pracownik potrafi jako tako sprzątać w ten czy w inny sposób, ale to nie jest esencja ich pracy. Esencja ich pracy jest gdzie indziej. Po to się zamawia czasem grafika i logo, żeby nie robić tego logo, nie wymyślać koła od zera i przechodzić tego trudnego procesu doświadczenia. Po to zamawia się pewne usługi, żeby nie być Zosią Samosią. Nie bać się tego. Ta inwestycja, pieniądze to jest też inwestycja w doświadczenie innych osób. W to, że oni przeszli tą ścieżkę, którą ty nagle chcesz stąpać na nowo. Czyli to delegowanie, nie mówię nawet o takim głupim delegowaniu na zasadzie klient zamówił u mnie logo, więc ja sobie wejdę na jakiś portal, gdzie są freelancerzy, studenci, którzy logo robią za 30 zł, a ja klientowi je sprzedam za 300. Nie mówię o takim delegowaniu. Można tak robić, wiele osób tak robi. Spotkałem się na rynku reklamowym z wieloma tego typu transferami. Nie ma w nich nic może jakiegoś strasznie złego, ale bardziej chodzi mi o to, żeby pozostać w tej strefie skupienia, że zarządzanie sobą w czasie ma sens, kiedy oszczędza się czas i robi się w tym czasie najważniejsze rzeczy. To jest ta esencja. Zresztą z matrycy Eisenhowera to bardzo pięknie wychodzi, że powinno się przede wszystkim realizować rzeczy ważne, ale nie pilne. I to jest ta esencja. Ważne, ale nie pilne. No i to wszystko się gdzieś łączy w takim siódmym punkcie, który mówi nam zmierzaj do celu. Zmierzaj do celu. Jeśli ty się rozproszysz, rozstrzelisz na kilka innych działań, kiedy zaczniesz robić rzeczy, które nie należą do twojej dziedziny, nie są twoją specjalizacją, nie są esencją, no to w tym momencie będziesz odbiegał od celu, będziesz się demotywować, będziesz się stresować, będziesz się denerwować, będzie cię wszystko przytłaczało, na nic nie będziesz miał czasu, zawsze będzie brakowało tego czasu, zawsze będzie z tym problem. Zarządzanie sobą w czasie jest zarówno sztuką, ale jest też pewnym rodzajem wyboru. To znaczy, że ty codziennie wybierasz, czasem wybiera za ciebie pracodawca, to fakt, ale ty codziennie wybierasz, co zrobisz ze swoim czasem. I ósma rzecz dodatkowa, którą chcę dodać. Naucz się w zarządzaniu sobą w czasie, naucz się zarządzać swoimi rozrywkami. Coś, co często się pomija, czyli zaplanować sobie czas wolny na rozrywkę, na regenerację. Jeśli zaplanujesz sobie, że od 20 albo 21 do tam 23 tylko oglądasz seriale Netflixa, to nie będzie cię kusiło, żeby siąść do tego Netflixa o 19, bo nie wiesz kiedy, bo żyjesz w takiej obawie, że nie będziesz mieć czasu na to, żeby mieć tę rozrywkę, więc zaraz po kolacji o 19 szybko wskakujesz na tego Netflixa i tam sobie coś obejrzysz, no bo nie wiesz, czy przypadkiem wieczór nie zje ci jakiś projekt zawodowy, który rozwijasz teraz. Dobrze jest zaplanować sobie nawet to. I wtedy wiesz, że pracujesz do 21, a po 21 to jest czas tylko ty i portal z serialami. Albo coś zupełnie innego, albo granie, albo jakieś inne przyjemne rozrywki. Albo o 20 sobie to zaplanujesz. Naucz się planować też czas na rozrywki. Wtedy nie będziesz go kradł z czasu, który przeznaczyłeś na rzeczy ważne, które prowadzą cię do twoich celów. Poskakałem trochę po tematach. Jak słyszysz, temat zarządzania sobą w czasie jest bardzo obszerny. Ja mogę o tym opowiadać godzinami i pewnie to nie jest jedyny podcast, który szykuję właśnie w temacie zarządzania sobą w czasie. Czego jednak ci życzę, to, żeby twoje dni były długie, ale nie męczące. Żebyś robił rzeczy przyjemne, wartościowe, zawsze rzeczy ważne i niepilne. Czyli nie działał w trybie kryzysowym, czy jak to się mówi, w trybie pożar w burdelu. Dziękuję za twoją uwagę. Słyszymy się w następnym podcaście.